Dobry wieczór. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Łukasz Kurzawski. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A jak nie wiadomo o czym gadać, no to najlepiej o pogodzie. I my tak zrobimy teraz. Tyle, że my faktycznie o tej pogodzie coraz więcej rozmawiamy także w sferze publicznej, w mediach, w domach. I wcale nie robimy tego dlatego, że nie mamy innych tematów. Po prostu rzeczywiście przekonujemy się, jak ta pogoda wpływa na nasze, szeroko to ujmę, działania. Dzisiaj do studia zawitał pan Piotr Geremek z Rogoźna. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Tak, zaprosiłem pana jako człowieka, który po amatorsku interesuje się pogodą i który, no właśnie, bardziej jest pan fanem pogody czy prognozy pogody?
No pogoda to i prognoza pogody, także no generalnie fanem meteorologii, więc meteorologia składa się z tego, że przede wszystkim się prognozuje, no jest, są systemy matematyczne, które obliczają tą pogodę, więc prognoza pogody to jest element meteorologii, to jest zazwyczaj to, co my słyszymy w mediach, w radiu, w telewizji, to jest prognoza pogody. Natomiast no pogoda, no to jest stan atmosfery aktualny, chociażby taka jak w tej chwili, czyli pochmurno i gdzieś tam jeszcze punktowo występują opady deszczu. Są na zachodzie Wielkopolski chociażby w tej chwili. Ale na szczęście nie masz burz.
Tak, pan to mówi z głowy, bo pan dokładnie śledzi sobie to, co dzieje się właśnie z naszą atmosferą.
Dokładnie, tak. No właśnie kilka minut temu sprawdzałem, zresztą serwis wcześniej tutaj podawał, że te opady jeszcze występują na północy. Ja dodam jeszcze, że na zachodzie Wielkopolski też występują. Jest front atmosferyczny obecny. Ten front nie daje już na szczęście żadnych burz w tej chwili. Występują opady deszczu. Miejscami są one intensywniejsze. Na szczęście te burze już pozanikały. Aczkolwiek one dzisiaj były dzisiaj na linii zbieżności i troszeczkę gdzieś tam szkód narobiły. W serwisie słyszeliśmy 90 litrów na metr kwadratowy. To jest bardzo dużo, żeby było tak dla porównania dla państwa. W Gnieźnie podobna liczba litrów na metr kwadratowy spadła. Przy czym to stało się w centrum miasta i skutki były katastrofalne. Tutaj podejrzewam, że być może nie stało się to nad centrum Kościana, aczkolwiek może ktoś jest z Kościana i do nas zadzwoni i powie, czy rzeczywiście tak było.
O właśnie, dobry pomysł. 618-654-6654. Może ktoś z Kościana złoży nam meldunek pogodowy i powie, jak faktycznie było. Proszę państwa, nasz gość z zawodu jest motorniczym tramwaju. Od kiedy pan się tej meteorologią, od kiedy pan tą meteorologią zaczął się tak interesować?
No ja meteorologią się interesowałem naprawdę od dziecka. Gdzieś tam dzieciaki oglądały zazwyczaj tylko wieczorynkę, po wieczorynce wyłączały telewizor, ale ewentualnie nawet rodzice nakazali im pójść do łóżka. Natomiast ja oprócz tej wieczorynki, bo pewnie też ją oglądałem, natomiast głównie czekałem na prognozę pogody. No prognoza pogody w latach 90. no to wiadomo, gdzieś tam dwie mapy plus mapa temperatur czy mapa satelitarna i to było wszystko. Ale jednak już mnie to zaciekawiło, jak to wygląda i dalej to brnęło właśnie w stronę rozwijania tego hobby.
To ile pan miał lat wtedy?
No myślę, że mogłem mieć 6-7 lat na pewno, więc...
Czyli sześciolatek bardziej czekał na prognozę pogody niż na wieczorynkę?
Myślę, że tak. Można to tak powiedzieć.
A dzisiaj pan nie pamięta, czy pan wieczorynkę oglądał, ale pan pamięta, że pan oglądał prognozę pogody.
Dokładnie tak. Prognozę pogody na pewno oglądałem. Prawie każdą, ja sobie nie wyobrażałem, nawet wieczór bez tej prognozy przetrwać, a szczególnie właśnie, gdy w tej prognozie w okresie letnim zazwyczaj były burze. No wtedy one były zaznaczane na mapie, ja pamiętam, strzałkami koloru czerwonego bodajże to była w dzień i czarnego to były w nocy. Tak jakoś to było. No nie było tych map właśnie rozróżnionych tak jak dzisiaj, no ale gdzieś to już w tą stronę, no dzisiaj to są strzałki, natomiast no mamy, tych map jest na tyle dużo, że można sobie wybrać, którą tam chcemy zobaczyć i która nas interesuje. Wówczas była jedna, dwie mapy, na tej mapie wszystko było zamieszczone.
Panie Piotrze, a po co sześcioletniemu czy ośmioletniemu chłopakowi, chłopczykowi potrzebna była prognoza pogody? Czy to wpływało jakoś na pana życie, na pana następny dzień?
Czy wpływało na następny dzień? Nie wiem. Ja przyznam, że już nie pamiętam tej sytuacji. No myślę, że tak.
Mam w tym sensie, panie Piotrze, pytam, że na przykład pan sobie mówił, dobra, jutro pójdę sobie pograć w berka na dworze. Zobaczymy, czy pogoda pozwoli.
No pewnie, na pewno miało to jakiś tam wpływ, więc dlatego się tę prognozę patrzyło. Natomiast bardziej interesowały mnie już te zjawiska gdzieś tam burzowe, gdzieś jakieś ciekawsze zjawiska w postaci silnych mrozów czy dużych upałów. No gdzieś w te ekstrema już patrzyłem. No dzisiaj też akurat w to dalej cały czas brnę. I też jak powiedzmy, no nic się nie dzieje, no to nie zaglądam co 5 minut do tych prognoz, a tak na przykład dzisiaj taki mamy dzień, no to co tam 20 czy co 10 minut nawet otwieram mapy i sprawdzam.
Nawet co 10 minut. Panie Piotrze, ja wyjaśnię słuchaczom, co takim bodźcem było, żeby z panem tutaj się spotkać na rozmowie o pogodzie. Otóż jakiś czas temu redaktor Wojciech Chmielewski prowadził audycję i rozmawiał z klimatologiem Bogdanem Chojnickim w naszej południowej audycji w środku dnia. I tam między innymi pan zadzwonił i też krótki wywód pogodowy przedstawił telefonicznie jako nasz słuchacz. No i ja zauważyłem, że profesor Chojnicki potakuje, kiwa głową, a pan też powiedział taką rzecz, która mnie, przyznam, zaintrygowała. Omawiał pan jakąś burzę i pan powiedział, że pan tę burzę śledził bodaj od Gniezna do Rogoźna.
Tak, to była ta słynna burza z zeszłego tygodnia, z poniedziałku, no, która w Gnieźnie narobiła naprawdę dosyć dużych szkód.
Czyli to
no,
właśnie ta burza, ta
to
burza
była
właśnie.
Ta burza właśnie. Ona do Rogoźna też sięgnęła, też dała opady deszczu intensywne. Gdzieś punktowo też słaby grad też padał. Mały grad, to może tak to prawidłowo powinno być określone. Ja tą burzę śledziłem. I wiedziałem właśnie, że tam w okolicach Gniezna nastąpi taki armagedon pogodowy. No i niestety,
pan to wiedział?
Wiedziałem to, ba.
To pan powinien w RCB pracować.
No w RCB. W RCB na szczęście myślę, że są ludzie też odpowiedzialni i są też pasjonaci, bo to tak też...
Rządowe musi... Centrum Bezpieczeństwa, czyli to, które nam wysyła te alerty na telefony.
Dokładnie. Dzisiaj pewnie wielu z państwa dostało te wiadomości. Myślę, że dobrze, że one są wysyłane. Natomiast czasami narzekania słyszymy, że one są zbyt późno wysyłane. Więc ja moim zdaniem jest tak, że no, system rządowy nie może sobie tak wysłać SMS-a od tak, bo gdzieś zobaczą na jednym modelu, na jedna wiązka modelowa, czy na jednym radarze, że gdzieś się burza szykuje i oni wyślą SMS-a. Nie, to tak nie działa. Oni muszą być pewni, że to zagrożenie istnieje. Czasami są za długo czekają. To się rzeczywiście zgadza.
Ale faktycznie, że na przykład teraz poszukam dzisiejszego komunikatu i rzeczywiście on był taki, bym powiedział, ostrożny, tak mogę chyba powiedzieć. Uwaga dziś, 28, to było wysłane tuż przed 10 do południa. Prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie.
Dokładnie, oni tak to muszą zrobić, dlatego że burza jest nieprzewidywalnym zjawiskiem. I oni zdają sobie z tego sprawę, że ta burza może wystąpić, a nie musi wystąpić. No dzisiejsze burze miały być na froncie atmosferycznym, czyli takie burze bardziej pewne, ja bym to powiedział. Natomiast one nie wystąpiły na froncie atmosferycznym. One wystąpiły na linii zbieżności i dzisiaj jak ktoś słuchał Radia Poznań, to właśnie redaktor w programie Kalejdoskop Wielkopolski wspominał, że te burze miały być po południu. A te burze, no rzeczywiście były po południu, ale takim bardzo wczesnym po południu. Około godziny 13:00 już te pierwsze burze się pojawiły. One wystąpiły na linii zbieżności wiatru.
Co to znaczy, że wystąpiły na linii zbieżności wiatru?
To jest linia, gdzie zmienia się kierunek wiatru. Wówczas w atmosferze, w dolnej części atmosfery zachodzą właśnie pewne zjawiska, które nasilają możliwości utworzenia się chmur burzowych. Występują prądy wstępujące i te burze wstępujące prądy, bo ja teraz nie wiem, czy dobrze powiedziałem. No i te burze rzeczywiście mogą się wygenerować. Do tego indeks chociażby CAPE podwyższony, to jest indeks elektryczności. Do tego wodność atmosfery, do tego wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura punktu Rosy. I teraz, jak pan widzi, redaktor, tych punktów, żeby wystąpiła burza, jest mnóstwo. Więc jeżeli znajdzie się serwis, który pokaże, że na przykład CAPE wynosi 4000 dżuli na kilometr, okaże się, że to jest...
Przepraszam, co wynosi CAPE?
K Cape. Cape. Tak. Jak się wpisze w wyszukiwarkę CAPE, Cape, CAPE po polsku, by było w ten sposób, no nazwa angielska. To jest indeks elektryczności właśnie Bush. W ogóle to jest jeden z indeksów Bush, ale nie najważniejszy. Jeden z ważniejszych, ale nie najważniejszy. To jest na zasadzie takiej chociażby, nie wiem, jak działa próchnica zębów, gdzie do której też potrzebne jest kilka czynników, to tak samo do burzy też jest potrzebne kilka czynników. I samo CAPE w wysokości na przykład, nie wiem, 3000, 4000, 2000, to są wysokie wartości. Ale może tak się zdarzyć, że te wartości takie będą, a na niebie będzie zupełnie czyste, błękitne niebo, nie zobaczymy ani jednego ich chmury zwiastującej burzę. Także to jest, no tych czynników jest bardzo dużo, żeby powstała burza. I oni we rządowym centrum bezpieczeństwa dobrze o tym wiedzą, że tak jest, że tak to wygląda, że te burze mogą, a nie muszą wystąpić.
Mhm. Wrócę jeszcze do tej burzy, która rozpoczęła się najpierw, tak powiem, cudzysłów zaatakowała, a może nawet nie cudzysłów, Gniezno i przemieściła się do Rogoźna. Tak patrzę, że to jest około 50 kilometrów. No tutaj mi pokazuje na drogach nawigacja, ale w prostej linii pewno będzie około 50, może ciut więcej. Czy to jest normalne, że burza tak wędruje, tak po prostu sobie idzie i strzela tymi piorunami?
No jest to jak najbardziej możliwe. Tam jest troszeczkę mniej w linii prostej. Ja myślę, że z Rogoźna do Wągrowca, dalej do Gniezna. Tak, może być około 40 kilometrów w linii prostej. Taka ciekawostka. Nad nami może być błękitne niebo, może świecić słońce, burzowa chmura będzie w odległości tam 40-50 km na godzinę i może tak się zdarzyć, że uderzy w coś koło nas, no oby nie w nas, bo to jednak nikomu nie życzę, ani nikt się nie przekonywał, żeby tak było. Natomiast gdzieś w okolicy nas może uderzyć piorun. Zjawisko nazywa się grom z jasnego nieba. To jest takie powiedzenie, ale to powiedzenie nie jest znikąd. Rzeczywiście taką odległość może piorun pokonać do 60 kilometrów.
A czy jest prawda, bo pamiętam, że za dzieciaka odliczaliśmy po błyskawicy, obliczaliśmy za ile sekund będzie trzaśnięcie grzmotu. Czy jest jakaś prawidłowość?
Jest prawidłowość. 3 sekundy to jest 1 kilometr, około 3 sekund. Po zobaczeniu błyskawicy można odliczać. 3 sekundy to jest 1 kilometr, 6 sekund, 2 kilometry, 9 sekund. Co 3 sekundy to jest 1 kilometr. Także można w ten sposób. Ten schemat do dziś jest oczywiście aktualny, więc jak najbardziej można... Można sprawdzić, czy rzeczywiście ta burza jest bardzo blisko nas. Natomiast, tak jak mówię, no może być tak, że będzie ona kilkanaście kilometrów, a uderzy gdzieś w pobliskie drzewo. Jest to też możliwe. Każda burza jest niebezpieczna w ogóle.
Dobrze. Do tematu burz za chwilę jeszcze wrócimy, bo jest to, no właśnie, niech pan powie, czy z tych wszystkich elementów, czy zjawisk pogodowych, rzeczywiście ta burza, albo czy pan rozumie, dlaczego burza tak ekscytuje tak wielu ludzi, no że nawet działają w grupach typu łowcy burz, jest nawet strona internetowa łowców burz. Skąd taka fascynacja burzami?
Ja myślę, że ta fascynacja gdzieś, ona się bierze przede wszystkim pewnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te burze mamy naprawdę intensywne, bo mamy i tornada, i aleje tornad, na pewno każdy o nich słyszał. I tam rzeczywiście ci łowcy burz sprężnie działają. Ale i u nas również mamy grupy zajmujące się wręcz... Oni jeżdżą od burzy do burzy, oni relacjonują tą burzę, są transmisje na żywo w mediach społecznościowych. Są wcześniej oczywiście ostrzeżenia wydane, zazwyczaj dużo wcześniej niż robi to RCB. Są wytłumaczenia, na jakiej zasadzie jest ta burza i jakie to jest zagrożenie. No i ostatecznie można sobie na żywo tą burzę obejrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ci łowcy burz
transmitują.
Tak, dokładnie, transmitują te burze na żywo, jednocześnie komentując. I teraz powiem takie coś ciekawego, oni się rajcują tymi burzami, bo ja się też rajcuję. Ja może być godzina, ja powiem panu redaktorowi wczoraj, nie, przedwczoraj, godzina 22. Burza gdzieś w okolicach Recza, w zachodniopomorskim, Ja mieszkam na 5. piętrze w Rogoźnie Wielkopolskim i akurat szczęśliwie widziałem tą burzę.
Widział pan burzę w Reczu, tak?
W Reczu, także to dosyć ciekawe.
Ile akurat to kilometrów?
Obliczałem, że około 130 kilometrów.
No nie, to chyba będzie niemożliwe.
Jest to możliwe, rzeczywiście jest to możliwe. Bardzo dobra widzialność była. Było dużo wyładowań chmurowych i tą chmurę, ona nie była niczym zakryta tak naprawdę i dlatego było ją widać. To ja powiem tak. Ja klaskałem z radości, kiedy widziałem tę burzę. Żona, kiedy słyszy, że idzie burza, to ona ma dosyć. Ona tak naprawdę woli gdzieś schować się i tak naprawdę nie słyszeć mojego rajcowania się z tego, że się błyska. Więc, ale oczywiście rozumie moje hobby i gdzieś tam pewnie nawet mnie informuje.
I co pana w tej burzy kręci? Co pana w tej burzy tak podnieca?
Ja myślę, że od początku samo oczekiwanie na tą burzę, czyli ten z godzina, dwie przed burzami, kiedy wiadomo, że ten front, czy ta burza wewnątrzmasowa gdzieś zaczyna się tworzyć. I myślę, że chęć może troszeczkę ostrzeżenia ludzi, chęć zobaczenia, jaką siłę ma przyroda, bo to chyba jest największy spektakl przyrody, jaki jest możliwy. Taki, jeśli chodzi o atmosferę, bo ewentualnie na Ziemi, no to mamy i wulkany, i trzęsienia Ziemi, no to też są, jakby nie patrzeć, spektakle przyrody. Natomiast w atmosferze, myślę, że w naszym, tutaj, w naszej, na Ziemi, no to mamy burzę. No mamy burzę meteorologiczną, bo potem jeszcze mamy burzę magnetyczną, burza na Słońcu, no też na pewno Państwo słyszeli ostatnio, burza na Słońcu, burze magnetyczne związane z tym zorze polarne, które myślę, że jeszcze się pojawią nieraz. No, każdy na nie czeka. Ja też oczywiście je oglądałem i też na balkonie siedziałem po nocach. Natomiast no, na szkód więcej robią, jak robią pożytku, bo one GPS-a na tyle zakłócają, że to wcale nie jest takie fajne, dobre zjawisko. Aczkolwiek jest też piękne. No, powiem tak, burza meteorologiczna, czyli ta burza, jaką mieliśmy chociażby dzisiaj w Poznaniu, każda burza jest niebezpieczna. Ja miałem taki przypadek kiedyś, się przyznam, że oczywiście nie powinienem się tego przyznawać, szczególnie na antenie. Jedno wyładowanie, dosłownie, jedno wyładowanie i komputer się spalił. Więc to jest dowód na to, że każda burza jest niebezpieczna, nawet taka z jednym wyładowaniem.
O, ja myślę, że wielu wśród naszych słuchaczy doświadczyło jakiejś straty sprzętu RTV, który właśnie zepsuł się wskutek wyładowania atmosferycznego. A niech pan jeszcze powie, który element burzy pana bardziej tutaj właśnie ekscytuje? Ta błyskawica, ten błysk, czy ten efekt dźwiękowy, ten grzmot?
To znaczy, generalnie najbardziej ekscytujące jest najście burzy, czyli ten początek chmury burzowej. Niekiedy taka chmura a la wał chmurowy, shelf cloud, i to zwiastuje zazwyczaj silne porywy wiatru i największa intensywność właśnie zjawisk tuż na początku tej burzy. To jest takie najbardziej rajcujące dla łowców burz.
To cisza przed burzą?
To właśnie już nawet nie jest cisza przed burzą. No, wówczas, kiedy już ten wał nasuwa się, jest nad nami, no to zaczyna się bardzo intensywny wiatr i opad deszczu. Natomiast tuż przed tą rzeczywiście burzą, i to przysłowie również cisza przed burzą nie jest bez powodu przysłowiem stosowanym, rzeczywiście robi się zupełnie niemalże cicho, po czym nagle w pewnym momencie wiatr osiąga prędkości 80, 90 i powyżej 100 km na godzinę.
Mm-hmm. Ja z dzieciństwa pamiętam taki nocny powrót do domu z rodzicami, było już całkowicie ciemno, ale właśnie nadchodziła, czy już nadeszła burza i pamiętam, że wręcz zachwycałem się tym, że jak błysnęła błyskawica, to się robiło w tej ciemnej nocy całkowicie na ułamek sekundy jasno. To było niesamowite doświadczenie.
No rzeczywiście tak jest. Mi się udało kilka zdjęć zrobić w momencie, kiedy akurat to wyładowanie, ta błyskawica nastąpiła. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor tutaj mówi, robi się zupełnie jasno. To jest niesłychanie silna energia. My umiemy złapać tą energię, ba, ona nawet często pokazuje, że my umiemy ją złapać, natomiast nie umiemy tego zmagazynować. I pewnie gdzieś w przyszłości nad tym trzeba będzie pracować, żeby spróbować złapać tą energię. To jest darmowa energia, która mogłaby oświetlić przez przynajmniej kilka tygodni czy kilka miesięcy chociażby nasz Poznań tutaj. Złapać to możemy, zmagazynować już nie. Mhm.
Proszę Państwa, z Piotrem Geremkiem, amatorem, fanem pogody i meteorologii przede wszystkim, rozmawiamy o fascynujących zjawiskach przyrody, na przykład takich, jakimi są burze, które są potężne i fascynujące. A gdyby Państwo chcieli dołączyć do rozmowy, 618-654-654, my chwilę teraz pogramy. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. Po zachodzie. A gościem rozmowy jest pan Piotr Geremek, z którym rozmawiamy o pogodzie, no jak na razie głównie o burzy. Przypomnę, nasza prośba skierowana do mieszkańców Kościana. Może ktoś do nas zadzwoni i opowie, jak ta burza wyglądała, czy była bardzo groźna. czy narobiła dużo szkód. 618-654-654. Panie Piotrze, jeszcze wracam do tych burz, bo bardzo mnie interesuje, czy da się przewidzieć zasięg burzy i czy da się przewidzieć czas trwania burzy.
Da się burze przewidywać, oczywiście, że się da, natomiast mamy dwa rodzaje burz. I pierwszy rodzaj burzy to jest burza frontowa. To jest taka burza, która chociażby dzisiaj miała wystąpić w godzinach popołudniowo-wieczornych. No mamy w tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, front, ale na szczęście burze już wygasły. I drugi rodzaj burz to są burze wewnątrzmasowe, burze termiczne. I tutaj jest większy problem, bo o ile burza frontowa, mapy satelitarne pokazują nam, gdzie jest linia frontu, gdzie występują zachmurzenie właśnie, gdzie występuje frontowe, gdzie te burze mogą się uaktywnić. Natomiast w burzach termicznych mamy tak, że te burze powstają znikąd tak naprawdę. Potrafi być rzeczywiście czyste, błękitne niebo, a po godzinie nad danym miejscem może już sypać grad. I takie burze jest bardzo trudno wyprognozować. Teraz takie właśnie, wracając do tego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do tych alertów, które dzisiaj Państwo dostali rzeczywiście po godzinie 10, o ile się nie mylę, był. I dlaczego oni dzisiaj to wysłali wcześniej? A no dlatego, że burza frontowa była bardziej przewidywalną burzą. Oni się bardziej spodziewali tego, że te burze wystąpią. Natomiast burza, która była nad Gniezdem, no to była typowo wewnątrzmasowa burza, która powstała gdzieś w okolicach Gniezna i ona zatrzymała się nad tym miastem. Dostała energii cieplnej z podłoża, z ciepłego miasta, z betonozy, jaką mamy w tej chwili. I to napędziło tą burzę. Niestety oddała energię w postaci właśnie ulewnego deszczu i gradu.
Dobrze. A jak to jest? To miasta, z tego by wynikało, że miasta przyciągają burzę, czy nie? Bo czytam różne teorie na ten temat w internecie. Jedne mówią, że tylko bardzo duże miasta, że raczej odpychają te wielkie miasta, duże mogą jakby nie zdążyć, małe miasta mogą nie zdążyć odepchnąć.
Powiem tak, to wygląda w ten sposób, że jeśli chodzi o tornada, bo na pewno o tym pan redaktor słyszał, to rzeczywiście w dużych miastach ryzyko przejścia tornada, trąby powietrznej, bo prawidłowe określenie w naszej części świata to jest trąba powietrzna. Rzeczywiście te trąby powietrzne w dużych miastach nie występują ze względu na budynki i wszelkiego rodzaju inne przeszkody, które mogą być. Natomiast jeśli chodzi o typowo burze, zjawiska burzowe, przy czym włącznie nawet z zjawiskiem downburst, czyli z tym silnym prostoliniowym wiatrem, to tutaj wręcz przeciwnie. Duże miasta przyciągają, może nie przyciągają, ale mają w sobie więcej energii cieplnej, ciepłe powietrze unosi się do góry i w ten sposób powstają burzowe chmury, w ten sposób burza dostaje energii. O ile gdzieś na terenach wiejskich, gdzie jest dużo drzew, czy na terenach leśnych, to grunt nie jest tak nagrzany, więc to ciepło oczywiście też się unosi i też powstają te burze, też tam przechodzą. Natomiast nie jest to tak silna energia, jak jest w przypadku dużych miast. Im większe miasto, im większa betonoza, tym te burze niestety są silniejsze.
Tutaj mam otwarty portal obserwator.imgw.pl i takie zdanie wyłapuję. Dotychczasowe badania naukowe potwierdzają, że miasta, a szczególnie tak zwana miejska wyspa ciepła, mogą modyfikować rozwój i przebieg burz, w tym intensywność opadów i wyładowań atmosferycznych. Trzeba dostrzec wpływ urbanizacji i działalności ludzkiej na pogodę w mieście.
Ja się w pełni z tym oczywiście zgadzam. No to jest to, co właśnie przed chwilką powiedziałem, że mamy mnóstwo betonozy. Raczej nie odejdziemy w 100% z niej, chociaż już wiem, że są miasta, które chociażby będą rynki zamieniać z powrotem na zielone enklawy. Miejmy nadzieję, że nasz Poznań również się w to wpisze. Święty Marcin, to jest ewidentnie za mało zieleni. Natomiast rzeczywiście ta energia cieplna, która jest nagrzany, ten beton, te asfalty, szyny tramwajowe, budynki, samochody, każdy element miasta jest na tyle nagrzany i one oddaje tą energię, daje tą energię w atmosferze, no i to potem w przypadku właśnie dobrych warunków do powstawania burzy, tudzież w trakcie nawet samego przechodzenia burzy, może spowodować to, że ta burza nad danym miastem będzie o wiele bardziej intensywniejsza. To mieliśmy właśnie przykład w Gnieźnie. Chmura burzowa, która tam była, była tak, jak tutaj wspominałem wcześniej, ona się ciągnęła aż od Rogoźna, Wągrowca, w stronę Gniezna, tam Janowiec. I tak naprawdę największa intensywność tych zjawisk nastąpiła nad największym miastem, które tam było, największą betonozą, na której natrafiła ta burza, ta chmura burzowa. Efekt taki był, że centrum miasta zostało zupełnie zalane, 100 litrów prawie, bo tam chyba niecałe było, 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Chyba 40 centymetrów gradu spadło. Na drugi dzień, jak ktoś szedł rano do pracy we wtorek rano w maju, zobaczył, że są miejsca, gdzie jest biało w mieście, więc no nie był to śnieg, na szczęście to był grad, chociaż to na szczęście to naprawdę tak w cudzysłowiu. Natomiast rzeczywiście jest problem w miastach. Dopóki nie odejdziemy od tej betonozy, nie odejdziemy od stylu budownictwa takiego, jakie mamy w tej chwili, to te burze niestety będą coraz to gwałtowniejsze. Ja nie mówię, że całkowicie trzeba odejść od tego, bo nie ma takiej możliwości, żeby odejść od budownictwa, odejść od betonocy, bo nie ma takiej możliwości, żeby no nie wiem, miasta z szałasów budowano domy. Nie, no nie da się. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, no to rzeczywiście powinno się od tej betonozy odejść. Jeszcze taka ciekawostka dotycząca tej burzy, czyli w drugą stronę teraz pójdziemy, czyli jak zimne podłoże zadziałało na tą burzę, na tą poniedziałkową burzę z Gniezna. Jeżeli ktoś dotrze do map radarowych odbiciowości opadów...
A pan dotarł, rozumiem,
dotarł, tak? Dotarłem. Są one dostępne w mediach społecznościowych, są u łowców burz też dostępne. Wyraźnie widać, jak nasza rzeka Warta zatrzymała tą komórkę burzową na północ od rzeki. Na południe prawie wcale albo nie padało, albo to był minimalny opad. Natomiast granicą była rzeka Warta. I to wyraźnie, pięknie widać na mapach odbiciowości, jak zimne podłoże, czyli odwrotność od tego, co przed chwilką tutaj mówiliśmy, zadziałało na tą burzę. Zadziałało odwrotnie. Ta burza wygasła w tym miejscu.
Mhm. Panie Piotrze, mam takie pytanie. Czy to jest tylko takie wrażenie, mam ja, że w tym roku tych burz, nie wiem, czy o nich więcej mówimy, czy ich jest faktycznie więcej, czy jakiś to jest anomalia pogodowe, to są, nie wiem, ktoś liczy te burze w roku, ile ich jest?
Ja myślę, że na pewno łowcy burz, na pewno je liczą. Zresztą pozdrawiam wszystkich łowców burz, bo ja jestem zdania, że my nie mamy z sobą konkurować, tylko mamy ze sobą współpracować. Pozdrawiam chociażby Patryka Hamerskiego ze łowców burz z Pomorza Zachodniego. Też sobie często piszemy na Facebooku, się wymieniamy spostrzeżeniami dotyczącymi pogody. Łowcy burz, generalnie ich zadanie jest takie, żeby ostrzegać i informować. W Gnieźnie były oczywiście ostrzeżenia wydane przez łowców burz i przez inne...
Tak, tak, o tym już mówiliśmy, ale tak. pytałem, czy to faktycznie w tym roku w ogóle tych burzowych zjawisk jest więcej, chociażby tu w Wielkopolsce, czy nie? Czy tylko takie wrażenie mamy, bo może po prostu więcej o tym mówimy?
Ja myślę, że w tym roku mamy więcej rzeczywiście tych burz. Ostatnie dwa lata, no to ewidentnie przynajmniej tutaj w okolicy Poznania tych burz było dosyć mało. Ja pamiętam, że i w zeszłym roku, i dwa lata temu nocnych, szczególnie burz właśnie w porze nocnej, można było policzyć na palcach jednej ręki, a tutaj w tym roku, no to mamy w tej chwili 8 maja i tych burz już było przynajmniej kilka, jeżeli nie nawet kilkanaście. No pierwsza burza, jaka w tym roku wystąpiła, no to był 15 bądź 16 dzień stycznia, burza śnieżna. Wówczas były wyładowania standardowe. standardowy przebieg burzy, jaki mamy chociażby teraz, przy czym zamiast oczywiście deszczu, no to padał śnieg. Także moim zdaniem jest takie, że rzeczywiście tych burz w tym roku jest więcej, ale nie jest to jakaś anomalia. Natomiast mamy zmiany rzeczywiście klimatu. Klimat się ociepla, bo wszelkiego rodzaju badania pokazują, że jest od 1 do 2 stopnia więcej niż ileś set lat temu, co na pewno wpływa na intensywność tych burz. Te burze zmieniają troszeczkę charakter, ale to nie jest tak, że na przykład 20, 30, 40 lat temu nie było burz, nie było tak intensywnych zjawisk. One były, tylko dzisiaj mamy tak, mamy media społecznościowe, mamy internet, mamy radio, mamy telewizję, mamy wszelkiego rodzaju portale społecznościowe na internecie, które informują nas o tym, że te burze są, że takie zjawisko wystąpiło. Powiem taki na przykładzie, chociażby 40 minut temu w serwisie informacyjnym była informacja o tym, że w Kościanie spadło 90 litrów wody na metr kwadratowy. Ja się przyznam, że szczerze powiedziawszy, pomimo, że co 10-15 minut patrzyłem na detektory i rzeczywiście one pokazywały intensywne opady, natomiast ta informacja akurat do mnie nie trafiła. Także rola mediów i tych społecznościowych, i tych tradycyjnych, i tych internetowych, myślę, że jest nieoceniona w tej kwestii.
Tu panu pokażę zdjęcia z Kościana właśnie z dzisiaj. Bardzo dużo wody spadło i to widać na ulicach, na ulicy Czempińskiej. Dużo wezwań do strażaków, także tak to wyglądało.
No właśnie to jest to, że miasta nie są przystosowane do odbioru takiej ilości wody. Ja wielokrotnie słyszę narzekania takie, że a dlaczego tam studzienki są pozapychane, a dlaczego to nie działa tak jak powinno. Co do zapchanych studzienek ja się zgadzam, bo rzeczywiście część miasta to nie dba. Natomiast w przypadku, kiedy spada 50, 40, 60 czy tam 90 litrów, jak było w Kościanie, na metr kwadratowy, żadna studzienka kanalizacyjna, żaden system burzowy nie jest w stanie sobie poradzić z tą ilością wody. Myślę, że po pierwsze potrzebna będzie jakaś przebudowa tych systemów, ale po drugie muszę wrócić do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej. Musimy odejść od tej betonozy i sprawić, żeby powierzchnia miast troszeczkę była chłodniejsza. To na pewno sprawi, że nawet w przypadku, kiedy ta burza się nasunie, ona będzie gwałtowna, nie pomożemy jej jeszcze bardziej się wzmocnić.
To powstaje chyba w ten sposób, że na przykład buduje się coraz więcej parkingów, które muszą mieć oczywiście twarde podłoże. Zalewa się to betonem, układa pozbruk. Powstaje chyba w każdym już teraz mieście dużo marketów. Te markety wokół siebie zabudowują teren właśnie parkingiem, żeby było dużo miejsca dla samochodów obok. No i w ten sposób tej naturalnej powierzchni ubywa tych trawników, tego gruntu, że tak powiem, w postaci, nie wiem, piasku, ziemi, czegokolwiek.
Dokładnie tak, niestety, tak jak mówię, tutaj tej betonozy niestety przybywa, ale tak jak też wcześniej ja tutaj powiedziałem, nie jestem przeciwny temu, żeby nie rozbudowywać miast, nie rozwijać miast, w końcu centra handlowe, czy firmy, czy te parkingi, to jest rozwój miast, my od tego nie odejdziemy, wręcz przeciwnie, jestem za tym, żeby miasta dobrze prosperowały i kolejne firmy gdzieś się w nich budowały, Natomiast zależy mi na tym, żeby tam, gdzie można ograniczyć betonozę, to robić. I takim przykładem jest chociażby Wągrowiec. To jest miasto 50 kilometrów od Poznania, gdzie już w tej chwili mówi się o przebudowie rynku. Rynku, który był niedawno przebudowywany na betonozę. Dzisiaj mówi się, żeby go przebudować, wrócić do zieleni, która tam wcześniej była. Oczywiście także po modernie ten rynek będzie zmodernizowany. Natomiast będzie tak zmodernizowany, zmodernizowane, że tych zieleni będzie więcej. W Rogoźnie też niedawno otwarto rynek, też chyba około 4-5 lat temu. Natomiast no, tam pozostawiono wokół tego rynku sporo drzew i dzięki temu jakaś jest zachowana ta symbioza tej zieleni z tym betonem. Natomiast oczywiście ja jestem ciągle zdania, że to jest za dużo tej betonozy. Tej zieleni rzeczywiście mogło być więcej. Natomiast są takie sytuacje, gdzie ludziska protestują przeciwko wycinaniu drzewom. Tak było chociażby u nas tu w Poznaniu. Tak było chociażby na północy Wielkopolski w Czarnkowie, gdy przebudowywano drogi, wycinano drzewa, żeby tą drogę móc przebudować. I to jest takie troszeczkę sporne tutaj. Rzeczywiście, no wiadomo, nikt nie będzie blokować budowy dróg, bo ja jestem też kierowcą, jestem zresztą motorniczym, no to kierowcą też. I raczej zależy też mi na tych drogach, żeby te drogi były coraz to lepsze. Natomiast, o ile się nie mylę, to chyba jest takie prawo, że w miejsce wyciętego drzewa musi pojawić się nowe drzewo. Jeżeli rzeczywiście te drzewa zostały wycięte z racji budowy drogi w środku miasta, w śródmieściu, czyli drogi jakiejś miejskiej, a wcześniej były te drzewa, no to myślę, że rzeczywiście powinno się dopilnować do tego, żeby te drzewa wróciły. Może nie muszą być tak wysokie drzewa jak w lesie, bo rzeczywiście kilkadziesiąt lat temu, kiedy projektowano miasta, no to te drzewa rzeczywiście były bardzo wysokie i no i one też w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych też różne rzeczy się działy, bo meteorologia, którą się pasjonuje, no to nie tylko burze, bo to także i silne wiatry, silne mrozy i wysokie temperatury, więc tam jest kilka tych czynników, więc nie tylko burze szkodzą miastom, także chociażby w okresie zimowym przejścia głębokich układów niskiego ciśnienia. Mamy na tyle klimat ocieplone, częściowo są to zmiany naturalne, niestety w większości spowodowane przez człowieka i te układy niskiego ciśnienia, niże umiarkowanych szerokości, no powodują, że te silne wiatry, niektórzy to huragany nazywają, ale to też jest błędna nazwa, w Polsce nie ma huraganów, ewentualnym poprawnym określeniem jest huraganowy wiatr. Natomiast co nie zmienia faktu, że jeżeli w mieście, tak jak tutaj u nas w Poznaniu, zawieje z prędkością 70-90 km na godzinę, no to już mamy billboardy poobalane, mamy sygnalizacje pozrywane, więc ta pogoda nawet teoretycznie i zimowa na nas wpływa też niekorzystnie właśnie podczas przechodzenia chociażby właśnie takich niży.
Panie Piotrze, tak powoli będziemy zmierzać do puenty. Ja chcę pana zapytać, czy pan ma jakiś taki ulubiony swój stan pogody? Taki, który pana, no nie wiem, rozpręża, odpręża, w którym pan się czuje po prostu dobrze?
No, fajne pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Powiem, że to będzie tak troszeczkę niepoprawnie politycznie odpowiedź. Dlaczego? Ja najbardziej lubię pogodę tak, jak jest chociażby w dniu wczorajszym, czy przedwczorajszym było. Czyli dzień zaczyna się z temperaturą 20-25 stopni latem. Następnie temperatura rośnie razem z wilgotnością do 29, tam 30 nawet kilku stopni i wieczorem przychodzi gwałtowna burza. Więc to jest mój najlepszy typ pogody. Ja się najbardziej jestem rozprężony, wręcz rajcuję się od rana już tą pogodą, bo wiem, że te burze rzeczywiście mogą wystąpić. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest niepoprawnie polityczne, bo rzeczywiście większość z Państwa, którzy słuchają w tej chwili tej audycji, no to wolałaby, żeby była piękna, wyżowa pogoda i stabilna.
Ale tak. Ja mam wrażenie, że kiedyś to była taka nawet reguła, że w takie ciepłe, upalne dni, albo inaczej, puentą takiego ciepłego, upalnego dnia to był właśnie nocny deszcz z burzą i rano już znowu była pogoda, a ta regularność opadów powodowała, że było i w ogrodzie podlane, i na polu podlane, i w lesie podlane, że tak powiem, przez naturę.
No właśnie, bo w okresie nocnym, no to te burze rzeczywiście są ciut łagodniejsze, to znaczy nie ma jakiegoś intensywnego gradu, tudzież innych takich groźniejszych zjawisk. To nie znaczy oczywiście, że nie mogą one wystąpić, bo one mogą wystąpić. Natomiast wszystko zależy od tego, jaki mamy napływ powietrza. Jeżeli mamy napływ powietrza wilgotnego, czyli tak jak w tej chwili mieliśmy z południowego wschodu, powietrze polarno-morskie, ciepłe, to powietrze nasączone jest wilgocią, także wystarczyła iskra w postaci nagrzanej powierzchni, która spowodowała to, że te burze zaczęły się tworzyć i tutaj one były. Rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor mówi, kiedyś tak było, że ta burza przychodziła wieczorem, czy tuż w pierwszej części nocy, bo ta burza zazwyczaj w pierwszej części nocy one były. No a rano rzeczywiście nie było po niej śladu, świeciło słońce. No czyli to mieliśmy taki typ pogody, jakie chociażby teraz w ostatnich dniach. Jutro rzeczywiście będzie troszeczkę lepiej. Po przejściu frontu będziemy mieli kompleks pogody dnia ubiegłego. To się tak bardzo ładnie nazywa.
Czyli teraz już niepostrzeżenie pan przeszedł do prognozy pogody na jutro. Zatem słuchacze Radia Poznań, zanim pójdą spać, mogą teraz wysłuchać prognozy pogody pana Piotra. Co nas czeka jutro, panie Piotrze?
Jutro bardzo...
I proszę państwa, ta prognoza i to, co się z niej jutro potwierdzi, ta prognoza potwierdzi tutaj, że tak powiem, fachowość naszego gościa. Tak postawię sprawę.
Jutro, no to bardzo jest wysoko, to tak będzie, ja się będę teraz zastanawiać rzeczywiście. To rzeczywiście żartujemy sobie. Nie, jutro czeka nas bardzo przyzwoity dzień. Będzie, tak jak tu powiedziałem wcześniej, kompleks pogody dnia wczorajszego, czyli tego, co mamy dzisiaj. Dzisiaj przychodzi front. Nie wiem, czy w tej chwili nawet tutaj w Poznaniu nie zaczęło ponownie padać z tego frontu. I ten front w nocy będzie przesuwać się z zachodu na wschód, aczkolwiek on jest z odchyleniem południowym. Jak zauważymy, spojrzymy w te chmury, to one rzeczywiście widać, jakby szły z południa na północ. Ale cały ten system stopniowo będzie przesuwać się w kierunku wschodnim. Jutro od rana zachmurzenie powinno być umiarkowane. Gdzieś na wschodzie Wielkopolski może być jeszcze dłużej, gdzieś tam mogą wystąpić opady deszczu. Być może gdzieś na krańcach północno-północno-wschodnich Wielkopolski też. Od zachodu będą postępować przejaśnienia. I myślę, że tu w Poznaniu, w granicach godziny 10, powinny zacząć się rozpogodzenia. Natomiast zauważymy spadek temperatury, bo ile dzisiaj jeszcze mieliśmy 25, 26, 28 stopni, no to jutro w Poznaniu nie będzie więcej jak 20, 22 stopnie. Kolejny dzień niestety ponownie wrócą burze, wróci wilgotne powietrze, aczkolwiek to nie będzie gorąca masa powietrza. W czwartek...
To już tak daleko nie biegnijmy. Panie Piotrze, ja mam takie jeszcze pytanie. Czy pan miał swojego ulubionego prezentera albo prezenterkę pogody?
To też mnie teraz pan redaktor zaskoczył. Nie, powiem, że nie. Pamiętam panią Sommer, o ile się nie mylę. Teraz nie wiem, czy ja dobrze nie pomyliłem czasami. Chyba nie. I ta pani, kiedy rzeczywiście zapowiadała burzę, no to tak groźnie mówiła. Ja pamiętam właśnie taki tekst, który właśnie ta pogodynka wymawiała, że pogoda zacznie zmieniać się z suchej i wyżowej na wilgotną i burzową. Ale to tak naprawdę z taką wręcz grozą ona to podała. To był rok 92, o ile się nie mylę. I to był czas, kiedy wybuchł ten słynny pożar w Puszczy Noteckiej. Rzeczywiście te burze wówczas to było zbawienie dla strażaków, którzy gasili tę Puszczę Notecką. Wówczas rzeczywiście w tej nocy, bo to właściwie była noc, przyszedł front atmosferyczny po wielu gorących dniach. Dzień przed frontem rzeczywiście wystąpiły dość silne porywy wiatru, dzięki którym właśnie ten pożar aż tak się bardzo rozwinął. No ale właśnie dzięki tej intensywnej burzy, intensywnym opadom ten pożar zażegnano i no tam były tak czy tak gigantyczne straty, natomiast mogły być znacznie większe. Tutaj burza rzeczywiście uratowała, także nie jest tak, że burze tylko szkodzą. Generalnie nie byłoby życia na ziemi, gdyby nie były burze, aczkolwiek, tak jak tu na początku audycji mówiłem, każda burza jest niebezpieczna i warto ją oglądać, bo dlaczego nie oglądać czegoś, co jest piękne i co, czego jesteśmy częścią, bo my jesteśmy częścią natury, to dlaczego nie mamy sobie obserwować tych burz, bo naprawdę one są piękne, ale pamiętajmy przede wszystkim bezpieczeństwo.
Panie Piotrze, ale to, co mnie uderzyło, że pan, mówiąc o swojej no, niekoniecznie ulubionej, ale zapamiętanej pogodynce, jak to się mówi dzisiaj, wymienił pan Elżbietę Sommer. Przecież miała ona swój słynny pseudonim Chmurka.
Chmurka, dokładnie tak. I to chyba taka była najbardziej znana pogodynka z
wczesnych czasów. A ciekawe, że pan pamięta nazwisko, a nie...
Pamiętam Chmurka. Nazwisko ze względu na planszę, która się wyświetlała z nazwiskiem. I jednak wolałbym tych chmurek potem różnie, bo nawet i w tej chwili te pogodynki, o tak jest prawidłowo. Jutro na pewno pan w małej czarnej podejrzewam, że da mi szkołę za niekiedy niezbyt wymawianie wypowiedź niezgodną z językiem polskim. Ja się zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast nie, rzeczywiście jeśli chodzi o chmurki, no to jednak wolałbym to nazewnictwo tak po nazwisku, ze względu na to, że tych chmurków, błysków, słoneczek...
Wicherek
jeszcze był. Ba, jest taki mem w internecie, gdzie można sobie puścić... bodajże pan Mann chyba przepowiada pogodę. Ma 4 mapy do opowiedzenia. Ostatnia mapa bodajże jest chyba z temperaturą, ale pan Mann oczywiście stwierdził, że to już jest, w Rzeszowie jest pierwszy, w Warszawie jest drugi, a w Szczecinie to już mają 4. Oczywiście, no bardzo śmieszne to jest i fajnie, że to w ten sposób wiadomo, no jest to cech humorystycznych. Myślę, że z pogodą musimy nauczyć się żyć, bo pewnie wielu nam przeszkadza to, że rano chociażby wstajemy do pracy, patrzymy, otwieramy okno, czy tam otwieramy rolety, patrzymy, leje. No, pewnie ja nie powiem, że jestem inny, bo ja też nie lubię rano wstać i zobaczyć, jak pada deszcz, natomiast no, musimy się z nią zgodzić. No, żyjemy...
Tak, z pogodą trzeba się zgodzić. Panie Piotrze, no musimy też pomału się zgodzić z tym, że godzina nam się kończy.
No właśnie, a może przedłużamy rozmowy po zachodzie. Bardzo, naprawdę bardzo fajny program. Ja jestem pasjonatą radia i naprawdę super, że program wrócił na antenę.
Super. Nawet z panem w roli głównej nie możemy tego przedłużyć dzisiaj.
Ja wiem, oczywiście,
Piotrze,
że tak.
Bo tutaj są żelazne zasady. Ja tylko, proszę państwa, powiem, że Elżbieta Sommer Chmurka zmarła w grudniu 2023 roku.
Tak, niedawno, właśnie tak.
Niedawno, dokładnie. I jeszcze przypomnę, że ma też w swoim życiorysie taki element poznański, gdyż studiowała zaocznie na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu. To równocześnie wtedy pracowała w duecie z Wicherkiem, wspomnianym przez pana Piotra.
No proszę, czyli mamy nawet, powiem o widzi. Widzi pan redaktor, cały czas się czegoś uczymy. Szczerze powiedziawszy, że naprawdę tutaj ta pani rzeczywiście nie była związana z Poznaniem. Pewnie możliwe, że nawet gdzieś się przeoczyłem to.
A tu no się bo okazuje, studiowała zaocznie, dlatego pan przeoczył.
Ale jednak była, chociaż minimalnie, gdzieś styczność właśnie tutaj u nas w Poznaniu rzeczywiście miała.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Piotr Geremek z Rogoźna przyjechał specjalnie tutaj, żeby państwu opowiadać o swojej fascynacji meteorologią. Dziękuję panu bardzo. Życzę dobrej pogody, która panu towarzyszyła w drodze do domu.
Ja myślę, że pogoda już dzisiaj
nie powinna zrobiła,
ale jeżeli już, to ewentualnie będą opady deszczu. Tych burz dzisiaj już nie powinno być, a nawet jeżeli rzeczywiście gdzieś by się zabłysło, to nie spowoduje to żadnych szkód. Natomiast pamiętajmy, że najważniejsza jest pogoda ducha. Zbliża się długi weekend i nieważne, czy będzie padać deszcz, czy będą występować burze, no niestety będą, na to prognozy wskazują. Pogoda ducha jest najważniejsza.
Sam bym tego lepiej nie powiedział. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Kropkę postawił Piotr Geremek, a tej kropce przygląda się z boku Rafał Regulski i również Łukasz Kurzawski także. Dobranoc państwu.
Dobranoc, dziękuję.